Bogu. Kiedy było wspomniane o reformacji, ja myślę, że to jest ważny punkt w historii i ja myślę, że dla nas, jako dla ludzi tu wierzących, takim najważniejszym plusem tu reformacji, czy punktem przełomowym było to, że Biblia wróciła z powrotem do ludzi. Na nowo ludzie ją mogli zacząć czytać. I również to, że ta Biblia została przetłumaczona na te języki tu narodowe. I konsekwencją tego jest to, że my dzisiaj mamy tę Biblię, mamy je tu w języku polskim, że możemy je czytać i możemy poddawać się tej Bożej tu reformacji każdego dnia. Ja chciałbym dzisiaj czytać słowo, które jest zapisane w Starym Testamencie. Słowo, które jest zapisane u proroka Jeremiasza. W 42 tu rozdziale. Chciałbym przeczytać cały ten rozdział. 42 rozdział proroka Jeremiasza. Będę czytał od pierwszego wiersza. Wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Johanan, syn Kareacha i Azariasz, syn Hosajasza oraz wszyscy ludzie, młodzi i starsi, przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli: Niech nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana Twojego Boga, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niech Pan Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im mówiąc: Dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana, Boga waszego i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataję. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan twój Bóg. Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana naszego Boga. A po upływie 10 dni doszło Jeremiasza słowo Pana. Wtedy wezwał Johanana, syna Kareacha i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim i wszystek lud od najmłodszych do najstarszych i rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, także on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Jeżeli jednak powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana waszego Boga i mówiąc nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy, to słuchajcie słowa Pana, resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, tam was dosięgnie w ziemi egipskiej. A głód, którego się lękacie, przylgnie do was w Egipcie i tam pomrzecie. I wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy i przybysze, wyginą od miecza, głodu i zarazy i nikt z nich nie ocaleje i nie ujrzy i nie ujdzie nieszczęścia, które ja na nich sprowadzę. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, jak rozlał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jeruzalemu, tak rozleje się moje oburzenie na was, gdy pójdziecie do Egiptu i staniecie się przedmiotem złorzeczenia i grozy, klątwy i urągowiska i nie zobaczycie już tego miejsca. To Pan rzekł do was, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu. Wiedzcie to dobrze, że ja was dzisiaj przestrzegałem, gdyż sami siebie oszukujecie, bo sami wysłaliście mnie do Pana waszego Boga, mówiąc, módl się za nami do Pana naszego Boga i powtórz nam dokładnie, co każe Pan nasz Bóg, a według tego postąpimy. Zwiastowałem wam to dzisiaj, lecz nie usłuchaliście głosu Pana waszego Boga, niczym z czym posłał mnie do was. Otóż teraz wiedzcie o tym dobrze, że poginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, dokąd chcecie pójść, aby tam przebywać jako obcy przybysze. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza i Johanan, syn Kareacha i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza. Kłamiesz, nie posłał ciebie Pan nasz Bóg z poleceniem, nie idź do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Lecz Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli do Babilonu. I nie usłuchał Johanan, syn Karacha i wszyscy dowódcy wojski, cały lud głosu Pana, aby pozostać w ziemi judzkiej. Lecz zabrał Johanan, syn Karacha i wszyscy dowódcy wojsk, całą resztę Judy, która powróciła spośród wszystkich narodów, dokąd zostali rozproszeni w celu osiedlenia się w ziemi judzkiej. Mężczyzn i kobiety, dzieci i córki królewskie i wszystkie inne osoby, które pozostawił Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej z Gedaliaszem, synem Achikama, syna Szafana oraz proroka Jeremiasza i Barucha, syna Neriasza. I udali się do ziemi egipskiej, gdyż nie usłuchali głosu Pana i przybyli do Tachpanhes, do tego miejsca. Ja myślę, że dawno żeście nie mieli takiej sytuacji, żeby ktoś czytał taki długi fragment Słowa Bożego. Ale jest to Boże Słowo i chciałem go przeczytać w całości, dlatego żebyśmy zobaczyli pewien obraz. Obraz, który mnie samego tak bardzo zaskoczył. Bo w tym roku czytając Stary Testament jakoś tak się zatrzymałem dłużej na księdze proroka Jeremiasza i w kilku miejscach byłem tak bardzo zaskoczony, w jaki sposób Pan Bóg tam działał i tak bardzo tu zobaczyłem te paralele, to co jest dzisiaj, jak bardzo jesteśmy tu podobni do tamtych czasów, jak bardzo jesteśmy tu podobni do tamtych sytuacji. To co przeczytałem, to są głównie słowa tu Jeremiasza. Chciałbym może na początek kilka słów o nim tu powiedzieć, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie wszyscy. To był bardzo szczególny prorok. On napisał jedną z większych ksiąg w Starym Testamencie, księgę proroka Jeremiasza. I to był człowiek, który był bardzo szczególny. Jego służba trwała dosyć długo. Jego służba trwała jak gdyby pod koniec funkcjonowania czy istnienia państwa judzkiego. To jest dość ważne. Chciałbym o tym mówić. Zaraz i dzisiaj zrobię taki wyjątek, czego zwykle tu nie robię, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli jedną planszę taką. Chciałbym wam to pokazać mniej więcej, jak to wyglądało, dlatego że byłoby dobrze, jak gdyby tak historycznie się uwarunkować. Ja myślę, że wszyscy pamiętamy króla Jozjasza. To był król judzki, to był król, który był reformatorem, który odbudował świątynię, którego zasługi były bardzo duże dla państwa Judy, dlatego że on starał się zrobić reformację w swoim kraju. Tak byśmy mogli to tu powiedzieć, żeby kontynuować ten wątek, który już dzisiaj był wspomniany. I ten król Jozjasz był przez 31 lat królem, został zabity przez faraona Necho w czasie jednej z walk. No niestety stracił życie. I tak jak nam mówi prorok tu Jeremiasz w pierwszym tu rozdziale, w pierwszych wierszach, że w 13 roku, kiedy królował Jozjasz, to Jeremiasz zaczął swoją służbę, doszło do niego słowo Pana. Tak więc on zaczął swoją służbę, ten prorok, w 13 roku panowania króla Jozjasza. To był taki okres bardzo pozytywny dla Judy, dlatego że to właśnie była reformacja czy próba tu reformacji. No niestety ten król Jozjasz bardzo wcześnie zginął, miał chyba 39 lat. Z tego co pamiętam, walczył z wojskami tu faraona Necho, przegrał, został tu zabity. I wtedy na jego miejsce lud wyznaczył jednego z jego synów, Jehoahaza, który został królem i on był królem tylko 3 miesiące. Bardzo krótko był tym królem. On został wzięty do niewoli przez faraona, również Necho, tego samego. I jak gdyby po 3 miesiącach przestał być królem. Więc to był taki trudny moment. W tym czasie już też działał prorok Jeremiasz. I ten faraon wówczas ustanowił następnego króla. To był jego starszy brat, Jehojakim. On został tu wybrany przez właśnie faraona Necho jako król w Judzie. On ma też w Biblii, to jest dość ważne, bo jak się czyta Biblię, to czasami mamy problem, że on występuje w Biblii także pod nazwą Eliakim albo Jojakim. Czasami czytając księgi tu z Starego Testamentu, raz występuje to imię, raz tamto i można mieć z tym problem. Stąd o tym tu wspominam. On był królem przez 11 lat. Tak jak wspomniałem, został powołany na króla przez Egipt, przez faraona Necho, ale w tym samym czasie już z kolei Nebukadnezar wzrastał w siłę i również nachodził Judę, także przez pewien czas on płacił daniny czy podatki raz do Egiptu, a raz dla króla Nebukadnezara. On zmarł w Jeruzalemie. To też był król, który no, raczej nie był dobrym królem, dlatego że nie czcił Boga Jahwe. I również w tym czasie działał prorok. Teraz to był trzeci król, czwarty król, to był Jehojachin, który również występuje pod nazwami Jehoniasz i Koniasz. To był syn Jehojakima, on był tylko 3 miesiące, dlatego że kiedy on się dostał na tron, to Nebukadnezar zdecydował, wysłał swoje wojsko i pozbawił go tronu i wziął go do niewoli. I w tym samym czasie, kiedy były te walki, to również została obrabowana świątynia i sporo ludzi zostało wziętych do niewoli, a wśród nich był Daniel. To jest też taka dosyć tu charakterystyczna sytuacja. Tak więc to był czwarty król i piąty król. To był król Sedekiasz, też czasami występuje pod imieniem Mataniasz. On został ustanowiony przez Nebukadnesara w miejsce Jehojachina. On panował przez 11 lat, był również królem chwiejnym, był również królem, który się nie zasłużył specjalnie. On się zbuntował przeciwko Nebukadnesarowi, nie słuchał tego, co mówił tu Jeremiasz, także za jego życia Nebukadnezar dokonał ostatecznej inwazji na Judę, zburzył miasto, zburzył świątynię. Większość ludzi wziął do niewoli, w tym tu samego króla, którego oślepił. Także jakby się to zmniejszył może. Tak w ten sposób tu widzimy ostatnich 5 królów Judy, którzy panowali. I za każdego z tych królów od tego 13 roku Jozjasza działał tu Jeremiasz. Gdybyśmy sobie te lata podsumowali, to nam tu wychodzi minimum 40 lat, a wiemy, że i później jeszcze też działał tu Jeremiasz, także był prorokiem ponad 40 lat. Był bardzo długo tym tu prorokiem i funkcjonował w czasie, gdy ci ludzie byli królami. To tak odnośnie tu historii chciałem, żebyśmy sobie to przybliżyli. To wszystko mamy zapisane w pierwszym tu rozdziale księgi proroka tu Jeremiasza, ale także w księgach królewskich, w księgach kronik. To jest tak jak gdyby tu zebrane razem. Sam tu Jeremiasz został powołany na proroka. Może wspomnę kilka takich faktów z tego powołania. To jest zapisane w pierwszym tu rozdziale. Jeremiasza w wierszach od 7 do 10. Spójrzmy może na kilka rzeczy, które są związane z jego powołaniem, dlatego że one są ważne. One nam tu pokazują, co Bóg mu polecił, co on miał robić. I tak czytamy w wierszu 7. Na to rzekł do mnie Pan, do Jeremiasza, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz. Będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę, dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sądził. W tych wierszach mamy cel, jaki został tu postawiony przed Jeremiaszem. Pan Bóg mówi tak, pójdziesz do kogo cię poślę. Czyli jego rolą, jego zadaniem było iść do pewnych ludzi, do pewnych sytuacji, do pewnych tu narodów i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Więc jego tu zadaniem było pójść, a dwa, mówić to, co Bóg rozkaże. Mówić to, co Bóg mu przekaże. I to było bardzo ważne jego zadanie. W wierszu 8 z kolei tak czytamy, nie bój się, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować. Tutaj Jeremiasz dostał taką obietnicę od Boga, że ma się nie bać, bo Pan Bóg go wyratuje. To jest trzecia rzecz, taka ważna. Teraz spójrzmy na czwartą. W wierszu 9 czytamy tak, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Tu Pan Bóg jak gdyby potwierdza to, że on ma mówić to, co Bóg włoży w jego usta. To jest czwarta rzecz i piąta rzecz. W 10 wierszu to czytamy, to tak dziwnie brzmi, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami. Ktoś by powiedział, że to tak bardzo ładnie brzmi, że Jeremiasz otrzymał władzę od Boga nad narodami i królestwami. Gdybyśmy czytali tą księgę proroka tu Jeremiasza, to tego jakby nie widać, bo on sporo czasu spędził w więzieniu, w lochach, w jakiejś cysternie, w jakimś dole, gdzie była woda. Także tu nie widać, żeby on sprawował jakąkolwiek władzę nad królami tamtego czasu. A jednak Pan Bóg mówi, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i królestwami. Ta władza tu polegała na tym, że on im przekazywał Bożą wolę, on im przekazywał Boże Słowo. I to była władza, to było Boże posłannictwo do nich. My czasami mamy to wyobrażenie o władzy takie no, troszkę inne niż mamy to zapisane w Bożym Słowie. Tak jak wspomniałem, przez ponad 40 lat on służył w czasie tych ostatnich pięciu królów, którzy panowali w Judzie. A był to taki trudny czas w Judzie, dlatego że to był czas, kiedy to państwo tu zaczęło chylić się ku upadkowi. Było sporo wrogów, od północy była Asyria, potem był Nebukadnezar, od południa był Egipt i oni wszyscy jako temu carstwa napierali na Judę, chcąc ją zdobyć. A Juda jako państwo i król, i przywódcy, i cały lud mieli sporo rzeczy do stracenia. Oni z jednej strony byli takimi, no bardzo chcieli swój kraj chronić. Byli takimi, jak to dzisiaj się mówi, patriotami. Ale z drugiej strony oni nie chcieli Boga słuchać, ale chcieli iść swoimi tu drogami. Oni chcieli to realizować na swój sposób. Gdy my czytamy to, co mówił do nich tu Jeremiasz, to on ich w pierwszym rzędzie wzywał do pokuty. Do pokuty z tego, co robili. Bo oni z jednej strony mieli Pana Boga Jahwe, ale z drugiej strony mieli mnóstwo bożków, do którym składali te ofiary, którym się kłaniali, którym oddawali cześć. Dlatego u nich była taka dychotomia. Oni również starali się słuchać wszystkich ludzi. W tym czasie, gdy ten prorok działał, to czytając jego księgę, czytając Słowo Boże, to możemy zauważyć jedną rzecz, że w tamtym czasie również było mnóstwo takich proroków, a właściwie pseudo tu proroków, fałszywych tu proroków, którzy twierdzili, że oni mają od Boga Słowo. Słowo, które Pan Bóg do nich kierował przez proroka Jeremiasza, było jednoznaczne. Pokutujcie, bo jeżeli nie, to pójdziecie do niewoli. Jeżeli nie będziecie tu pokutować, to zostanie wasze państwo przestanie istnieć, a wy zostaniecie wypędzeni w zupełnie inny rejon, zupełnie inny teren. I było to przez kilka lat, że było to głoszone przez proroka. A ponieważ naród na to nie odpowiadał i ponieważ przywódcy na to nie odpowiadali, to Jeremiasz zaczął im zwiastować inne słowo i mówi w ten sposób: wy pójdziecie do niewoli. Wasze miasto zostanie zdobyte, wasza świątynia zostanie zniszczona. To był taki jakby następny krok w tym Bożym przesłaniu dla narodu i dla przywódców judzkich. I w tym momencie powstał wielki problem, dlatego że prorok zaczął mówić o tym, co się teraz stanie, o złych rzeczach, które dotkną cały naród i wszystkich ludzi. I w tamtym czasie ci ludzie nie bardzo go chcieli słuchać. Dzisiaj ludzie też takich rzeczy nie chcą słuchać. Oni go nie chcieli słuchać i znaleźli sobie swoich tu proroków, którzy ich przekonywali, że na pewno Nebukadnezar nie przyjdzie i nie zdobędzie miasta. I był ten problem, że był prawdziwy prorok, tu Jeremiasz, i fałszywi prorocy, którzy stale się z sobą ścierali. Tak więc on miał bardzo trudne życie. On miał bardzo trudne życie, kilkakrotnie był w więzieniu, kilkakrotnie grożono mu śmiercią. Także jego życie było bardzo trudne. Ale na przestrzeni tych 40 lat to, co on głosił, się sprawdzało. Aż doszło do tej chwili, do tego tu momentu, kiedy był ten ostatni król w 10 i w 11 roku jego rządów. Jerozolima została otoczona przez wojska Nebukadnesara, zdobyta. Została zdobyta, mury zostały zniszczone, świątynia została zniszczona, a ludzie zostali wzięci do niewoli. I wszystko to, co głosił prorok, stało się rzeczywistością, stało się prawdą. To państwo judzkie dotknęła wielka klęska. To była totalna porażka i przegrana. Kiedy Nebukadnesar zdobył już to miasto, kiedy wziął już tych wszystkich jeńców, to zrobił jedną bardzo dziwną rzecz. Chciałbym, żebyśmy na nią spojrzeli, bo ona jest taka bardzo ciekawa. Wszyscy wiemy, że Nebukadnezar był strasznym królem, był absolutnym władcą, który się nie cofał przed niczym. A jednak w rozdziale 39 tak czytamy, co Nebukadnezar powiedział odnośnie proroka Jeremiasza. Rozdział 39, wiersz 11 mówi nam tak. Co do Jeremiasza, wydał Nebukadnezar, król Babilonu, Nebuzaradanowi, naczelnikowi straży przybocznej, następujące zarządzenie. Weź go, czuwaj nad nim, nie czyń mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak sam ci powie. Bardzo dziwne słowa. Skąd się to wzięło, że ten straszny król Nebukadnezar miał taki szacunek w stosunku do proroka? Jeśli chodzi o tego króla Sedekiasza, to on na jego oczach zabił jego synów, a jego potem kazał oślepić. Więc straszna kara, straszne tortury, które spotkały tego króla. Natomiast jeśli chodzi o Jeremiasza, było zupełnie coś innego. On powiedział tak, weź go, czuwaj nad nim, nie czyń mu krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak on sam ci powie. Po 40 latach jakby trudności, po 40 latach prześladowań, nagle ktoś mówi takie dobre słowo o Jeremiaszu. Gdybyśmy zobaczyli do 40 rozdziału, do 2 i 3 wiersza, to widzimy jakby troszkę głębiej, dlaczego Nebukadnezar tak powiedział. Tutaj czytamy tak, 40 rozdział, werset 2 i 3. Gdy naczelnik straży przybocznej odebrał Jeremiasza, rzekł do niego: Pan twój Bóg zapowiadał nieszczęście temu miejscu. I oto Pan zapowiadał, i co Pan zapowiadał, to spełnił i uczynił, ponieważ grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście Jego głosu i dlatego was to spotkało. również takie bardzo dziwne stwierdzenia. Ja jestem przekonany, że Nebukadnezar miał swój wywiad w mieście, w Jerozolimie i on podsłuchiwał, on wiedział wszystko, co tam się działo. Ci jego szpiedzy, oni mu dokładnie tu mówili, co król mówi, co Jeremiasz mówi, jak, co tam miało miejsce. I Nebukadnezar zrozumiał, chociaż był władcą tu absolutnym, że to Bóg Jeremiasza, to Bóg sprawił, że tak, a nie inaczej się działo. Jest to dla nas często bardzo tu zaskakujące, ale patrząc czasami na to, co się wokół nas dzisiaj dzieje, też my musimy patrzeć na to w ten sposób, że Bóg ma nad tym wszystkim rękę, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa, jak gdyby nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia. Pan Bóg jest Bogiem wszechmocnym, który to kontroluje, który ma nad tym władzę i panowanie. Jeremiasz miał takie przyzwolenie od samego Nebukadnesara, że może robić i postępuj z nim tak, jak on sam ci powie. Więc on jak gdyby w tej tu niewoli miał pełną wolność. On mógł iść albo z nimi do Mezopotamii, on mógł zostać w Jeruzalemie, on mógł iść jeszcze gdzieś indziej. Czyli wszystko mu było wolno robić, jak gdyby nie miał żadnego tu zakazu mimo tej tu niewoli. I wtedy on zdecydował, że będzie z Gedaliaszem. To był z kolei człowiek, to już nie był król, ale to był taki namiestnik Nebukadnesara nad tą resztką Judy, która została. To już nie miało żadnej formy tu państwowości, ale on jak gdyby taką administracyjną funkcję sprawował nad tymi ludźmi, miał na to przyzwolenie Nebukadnesara. I tak czytamy, że on to starał się dobrze robić, miał koło siebie trochę żołnierzy, trochę tu żołnierzy Nebukadnesara i sprawował tam tą władzę przez jakiś czas, nie wiem, pół roku, może rok. I tak czytamy, że kiedy on tą władzę tam sprawował, to tej resztce Judy, która pozostała, tym resztkom jak gdyby w miarę się dobrze wiodło, bo mieli dobre plony, bo jak gdyby widzieli w tym jakieś takie Boże błogosławieństwo. Ale stało się coś dziwnego, coś może tu zaskakującego, bo inni z Żydów, z Judejczyków stwierdzili, że trzeba zrobić zmianę i zrobili zamach stanu i zabili tego Gedaliasza i również tych żołnierzy, którzy byli od Nebukadnesara. Ktoś wpadł na taki pomysł i coś takiego się stało. Był ten zamach stanu i w związku z tym powstał strach w tej reszcie Judy, że teraz przyjdzie z powrotem Nebukadnezar i albo wszystkich ich tu zabije, albo wszystkich ich weźmie do niewoli. I to jest tło tej historii, którą ja czytałem. W tym pierwszym wierszu, żeśmy tak czytali, wtedy wszyscy. Wtedy, to znaczy kiedy? Wtedy, kiedy był ten zamach stanu i powstał strach, że znowu przyjdzie król i znowu ich weźmie tu do niewoli i wielu z nich tu zabije. Był taki moment, że coś takiego się stało. A więc ta 40-letnia historia miała jakby taki coraz smutniejszy finał. Już się zdawało, że jest dobrze, bo przez pół roku było jako tako. Mieli te plony, było ich mało i nagle znowu był strach, że znowu przyjdzie król Nebukadnezar i ich tu zabije. W związku z tym tak czytamy, wtedy wszyscy. To był ten moment takiego jakby załamania. Już się wydawało, że wychodzimy z dołka, wychodzimy z tego tu kryzysu i nagle znowu coś się dzieje. I wtedy wszyscy ludzie. To jest takie dość ważne zdanie, że wtedy wszyscy dowódcy wojsk oraz wszyscy ludzie młodsi i starsi. Słowo wszyscy, my często go używamy, ale wiemy, że jak bardzo trudno jest zrobić coś takiego, żeby wszyscy ludzie mieli jedno zdanie. Nawet w zborze, w społeczności, w której tu jesteśmy, często jest tak, że każdy ma jakby swoje zdanie i trudno znaleźć taki punkt, żebyśmy wszyscy się zgadzali w 100% w jakiejś sprawie. Zawsze są różne, zróżnicowane opinie. A tu czytamy tak w tym pierwszym wierszu, że wtedy, po tej sytuacji, po tym wstrząsie, który był, wszyscy ludzie nagle byli jednego zdania. Od najstarszego do najmłodszego i również wszyscy ci dowódcy wojskowi. Oni nagle stali się ludźmi jednej myśli. Powstaje takie tu pytanie, kiedy by tak się mogło stać wśród nas, że nagle bylibyśmy wszyscy jednej myśli? Są dwie takie sytuacje. No jedna jest taka, że z łaski Bożej będzie taka jedność, że będziemy w jednego zdania, albo też z drugiej strony będzie taki strach przed czymś, który sprawi, że mimo wszystko się zjednoczymy. I tutaj była właśnie taka sytuacja, że nagle ci wszyscy ludzie, te różne opcje, które były, zjednoczyli się wszyscy razem i co zrobili? W wierszu drugim tak czytamy, przystąpili do proroka Jeremiasza. To jedno zdanie, przystąpili do proroka Jeremiasza, ma ogromną tu wymowę. Spójrzmy na to, że ci wszyscy ludzie, którzy do niego przystępowali, albo inaczej, większość tych ludzi, którzy przystępowali tam do niego, przez 40 lat miała zupełnie inne zdanie, bo mówiła, że jest fałszywym tu prorokiem, że zwodzi ludzi, że zamiast ich pobudzać do walki, to mówi im o tym, że mają się poddać. To była trudna decyzja dla tych wszystkich ludzi i dla tych przywódców, żeby przystąpić do proroka, bo oni go uważali za wroga, bo oni go więzili, bo oni go opluwali i nazywali fałszywym prorokiem. A jednak sytuacja była tak poważna, sytuacja była tak trudna, strach był tak wielki, że oni nagle wszyscy przystąpili do proroka i spójrzmy, jaką mieli prośbę dla tego proroka. W wierszu drugim, w części drugiej czytamy tak. Niech nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za tą całą resztką, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niech Pan Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Chciałbym, żebyśmy się nad tym przez chwilę tu zatrzymali. Nagle wszyscy ludzie byli zjednoczeni i mieli taką wielką prośbę do proroka i tak mówią. Módl się za nami do Pana Twojego Boga. Módl się za nami do Pana Twojego Boga. To brzmiało tak bardzo pobożnie. Gdybyśmy spojrzeli na historię, która jest zapisana nawet w tej księdze, to był taki moment, że ten król też tak wołał i tak mówił do Jeremiasza, módl się za nami wszystkimi, żeby nam się polepszyło. Także z jednej strony to nie było nic tu nowego, ale nagle oni wszyscy tak proszą, wołają, niech nasze błaganie dotrze do Ciebie, módl się za nami. Gdybym chciał się zapytać siebie, czy kogokolwiek z Was, czy mieliście taką sytuację, żebyś mówił, niech moje błaganie dotrze do Ciebie tu, pastorze. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że aż tak głęboko nikt z Was nie był w takich trudnościach, żeby aż tak bardzo się musiał zginać i mówić, niech nasze błaganie dotrze do Ciebie, módl się za nami. A jednak to było dla nich tak mocne, tak drastyczne, że oni tak tu wołali do tego, którego jeszcze kilkanaście tu tygodni wcześniej prześladowali. Ale spójrzmy na to, co tu mamy napisane. Módl się za nami do Pana Twojego Boga. To jest coś, co tutaj w tej historii, w tej sytuacji jest dziwne, że ci ludzie tak mówią do Jeremiasza, módl się do Twojego Boga. Oni nie mówią, módl się do naszego wspólnego Boga, ale oni mówią, módl się do Twojego Boga. Jest to taki dosyć tu zaskakujący punkt, do którego chciałbym jeszcze wrócić. I oni tak mówią, módl się za całą resztką, gdyż z wielkiej liczby pozostało nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. To stwierdzenie było takie wręcz dziwne, dlatego że prorok był z nimi przez 40 lat i był świadkiem, był tym głosem tu wołającym, tu na puszczy, aby ta garstka tu nie była taka mała. Ale oni mu to teraz przypominają. No sam widzisz, że jest nas już tak strasznie, tak bardzo mało. W wierszu trzecim tak mówią, niech Pan, Twój Bóg, znowu mówią Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść. Niech powie, co mamy czynić. Tutaj jak gdyby to jest centrum tej ich prośby. Niech Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. To było jak gdyby centrum ich prośby, bo był taki moment, że oni tak bardzo chcieli teraz, żeby Bóg pokazał, w którą stronę mają iść, gdzie mają się udać. I właśnie z tego względu ta historia jest tak bardzo ważna. Dla mnie wierzę, że jest i będzie ważna tu dla nas wszystkich, bo mamy często takie sytuacje w życiu, gdzie bardzo chcielibyśmy wiedzieć, aby Pan Bóg pokazał nam, którą drogą mamy iść, gdzie mamy się udać. Ja mam to przekonanie, że wszyscy z nas mieli, mają bądź będą mieli taką sytuację, kiedy w takim ogromnym tu wołaniu, nawet krzyku przed Bogiem prosimy i wołamy, pokaż nam drogę, którą mamy iść. Pokaż nam swoją wolę, gdzie mamy się udać. To było takie bardzo mocne stwierdzenie, taka bardzo mocna prośba. Ja usiłuję sobie tę sytuację tu wyobrazić. Sam prorok, który już był starszym, bo miał przynajmniej 60 lat, i nagle przychodzą ci wszyscy ludzie i tak go tu błagają, proszą, naciskają, módl się do swojego Boga, żeby nam pokazał, gdzie mamy iść, bo nas już jest tak mało, bo my jesteśmy już u schyłku, jesteśmy już na krawędzi. I teraz spójrzmy na wiersz 4, na odpowiedź proroka Jeremiasza. Wtedy prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana Boga waszego i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie, nic przed nim nie zataje. Tutaj jakbyśmy przez chwilę chcieli wejść w skórę tego męża Bożego, proroka. I on tak mówi, on tego wszystkiego słucha, on ma świadomość tych wszystkich cierpień, które przeszedł, tego odrzucenia, oskarżenia, tych wszystkich kłamstw, cierpień. Ale prorok tak mówi: dobrze, ja się zgadzam, dobrze, będę tak robił. I spójrzmy, co on mówi. Oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana Boga waszego. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. Wcześniej oni tak mówili, aby się modlił do twojego Boga, a teraz on im mówi, będę się modlił do waszego Boga. To jest też tak bardzo ważne w tej historii, bo Jeremiasz chciał im przypomnieć, że Bóg Jahwe jest także waszym Bogiem. On jest tym Bogiem, który jest pierwszy i jedyny. Ja będę się do waszego Boga modlił. Będę się modlił i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Ja myślę, że to zdanie ma wielkie znaczenie w historii całej tej księgi, bo tak mówi prorok, i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Bracia i siostry, tutaj jest zasadnicze to słowo wszystko. Tak mówi prorok, wszystko powiem, co Bóg wam oznajmi. Bo tamci ludzie w przeszłości, oni bardzo chętnie słuchali proroctw, części proroctw, tego, co im tu pasowało. My w naszym życiu też chętnie czytamy słowo, które nam pasuje. My się cieszymy, gdy czytamy Boże Słowo i ono tak troszeczkę podbudowuje to nasze ja. Ale czasem mamy takie słowo, które tak bije troszkę w nas, tak uderza i to wtedy jesteśmy mniej chętni. I prorok mówi tak, przekażę wam, oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Całe Boże Słowo jest dla nas, bez wyjątku. Bóg mówi przez całe Słowo. W każdym Bożym Słowie, które jest tu zawarte, jest przesłanie dla nas. I to jest tak bardzo ważne. I tak mówi prorok, nic przed wami nie zataje. Ja jestem tu pełen podziwu dla proroka, że on się zgodził, że on nie miał żadnych ale, bo to była taka, jakbym tu powiedział po ludzku, w naturalny sposób, taka jedyna okazja, aby się wreszcie odgryźć. 40 lat was napominałem, 40 lat wam to mówiłem, a wyście mnie nie słuchali. A teraz nagle macie taką prośbę, tak mi to wszystko tu wkładacie, teraz ja będę tym, który będę wami rządził. Może by któremuś z nas się mogło tak zdawać. Ale on się zgodził. On powiedział tak, będę prosił Boga, aby dał mi odpowiedź. Teraz spójrzmy na wiersz 5 i 6, dlatego że ten wiersz również mówi o czymś szczególnym. Tutaj czytamy tak. Oni zaś rzekli do Jeremiasza. Oni to znaczy ci wszyscy ludzie, którzy przyszli. Oni zaś rzekli do Jeremiasza. Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeśli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan twój Bóg. Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga. Zobaczmy, co powiedzieli ci ludzie. Oni tu wypowiedzieli taką deklarację, takie bardzo ważne stwierdzenie. Gdy się przyjrzymy tym dwóm wierszom, to w tych dwóch wierszach oni trzykrotnie mówią, tak usłuchamy. Usłuchamy wszystkiego tego, co Pan Bóg powie. I oni też tak mówią w wierszu 6, czy to będzie dobre, czy złe. W każdym przypadku usłuchają głosu Pana Boga. To jest taka deklaracja, którą oni tu złożyli, że bezwzględnie wysłuchają, będą posłuszni temu, co Pan Bóg powie. Ja to się staram tak bardzo mocno zaakcentować, chociaż jest to tylko jakby historia, dlatego że w naszym życiu też tak się często dzieje. Chcielibyśmy sobie przypomnieć, jak bardzo często składamy Bogu deklaracje. Jak bardzo często Bogu tak mówimy, przynajmniej ja tak mówię, ale przypuszczam, że wy też często tak mówicie. Boże, pokaż mi to, a to. A gdy to będę widział, na pewno będę postępował tak, jak ty mi powiesz. Jak bardzo często prosimy Boga o prowadzenie i deklarujemy, że będziemy tak czynić, że będziemy posłuszni, że będziemy to wykonywać. Dlatego to jest tak bardzo ważne, że ci ludzie złożyli publiczną deklarację. Ja wiem, że dzisiaj są trochę inne czasy i składanie publicznych tu deklaracji nie ma większych nowartości dla ludzi tego świata, ale my mamy być inni. Deklaracje, które składamy, nawet jeśli czasami dla nas byłyby mniej tu korzystne, to Biblia mówi, żeby je wypełniać. I ci ludzie też, no bym mógł tak powiedzieć, trzykrotnie to powiedzieli, prawie się przysięgali, że będą tak robić. I w wierszu 7 tak czytamy, a po upływie 10 dni doszło Jeremiasza słowo Pana. To jest też fragment, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę. Była ta sytuacja, która trwała krótko, przyszli ludzie, prorok im tu obiecał, ludzie złożyli deklarację i teraz prorok poszedł się modlić. Prorok poszedł szukać woli Pana, a ludzie co robili? Prorok przez 10 dni czekał na słowo od Pana, a ludzie przez 10 dni co robili? No czekali. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą człowiek musi robić. Czekać. My wiemy, że oni tu czekali 10 dni, ale oni tego tu nie wiedzieli, jak długo będą czekać. Zarówno w tamtych czasach, tym bardziej i dzisiaj, nikt z nas nie lubi czekać, ale wszystko chcemy mieć zaraz, już. Jak nie inaczej, no to kredyt, żeby tylko było to już. Nikt z nas tu nie lubi czekać. A Pan Bóg ma swój czas i my musimy czasami czekać. I Pan Bóg przez 10 dni trzymał tych ludzi w takim stanie zawieszenia. Oni tu nie wiedzieli, co robić. Czy iść, czy nie iść, czy Pan Bóg śpi, czy Pan Bóg tu nie słyszy. Przez 10 dni tu musieli czekać. A po 10 dniach tak czytamy, że słowo Pana doszło do Jeremiasza. I to było słowo, które jest bardzo mocne. Bardzo mocne słowo doszło do proroka. W 8 wierszu tak czytamy, że po tych 10 dniach wtedy wezwał Johanana, syna Kareacha i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nimi i wszystek lud od najmłodszego do najstarszych i rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeremiasz był bardzo odważnym tu człowiekiem. To Pan Bóg dawał mu tą odwagę i mówił mu, nie bój się. I po 10 dniach on mówi do tych przywódców, do wszystkich ludzi. Pan Bóg objawił mi to, co chcieliście wiedzieć. Chodźcie wszyscy razem i teraz publicznie wam to wszystko powiem. On ich wszystkich razem zebrał i zaczął do nich mówić. I czytamy o tym od 10, no w zasadzie do końca tego rozdziału. Ja bym każdego wiersza może tutaj o każdym wierszu no nie chciał mówić, bo by to trwało zbyt długo, ale od 10 do 12 wiersza mamy coś takiego, może inaczej. To słowo od Pana, ta wola Boża była bardzo szczególna, bo ona była jak gdyby dwutorowa. Jak gdyby dwutorowa i tutaj to w tej historii jest tak bardzo ważne. W wierszach od 10 do 12 tak czytamy, jeśli osiądziecie w tej ziemi na stałe. Czyli Pan Bóg mówi tak, jeśli będziecie tu, na tym miejscu i się nie ruszycie, to będzie to a to. Natomiast w wierszu 13 czytamy tak, jeśli jednak powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga i mówiąc nie, lecz pójdziecie do ziemi egipskiej. Czyli było im przedstawione jakby dwa warianty sytuacji. Pierwszy wariant taki, jeśli mnie usłuchacie i zostaniecie w tej ziemi, a drugi wariant, jeśli mnie nie usłuchajcie i pójdziecie do Egiptu. Czyli dwie sytuacje. To tak często nie jest. My czasami, kiedy chcemy poznać tą Bożą wolę, to chcielibyśmy mieć to tak stricte, tak jakby jednoznacznie. Tutaj też tak jest, bo tutaj zostało to przedstawione w ten sposób. Jeśli mnie usłuchacie, wiersz 10, 11, 12, to będzie tak, a tak, a jeśli mnie nie usłuchacie i zrobicie tak w inny sposób, to będzie tak, a tak. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo to jest ważne, że Pan Bóg przedstawił im, co będzie w pierwszej sytuacji, a co będzie w drugiej sytuacji. W pierwszej sytuacji to jest ten wiersz, no 10, jeśli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję ten kraj. To nie musicie się bać Nebukadnesara, bo on się nad wami zmiłuje i on pozwoli wrócić wszystkim z powrotem. Spójrzmy na to, że odpowiedź Boga była taka bardzo jasna. Jeśli tu zostaniecie, tu wam będę błogosławił. Król okaże wam miłosierdzie, a inni tutaj wrócą. Nebukadnezar, ten, którego oni się tak bardzo bali, którym byli przerażeni, Pan Bóg mówi, że nie bójcie się go. Gdybyśmy chcieli sobie przypomnieć historię, ja tu mówiłem, że wtedy, kiedy był 3 miesiące ten król, to byli pierwsi ludzie wzięci do niewoli, a wśród nich był Daniel. I Daniel jak gdyby miał bliski kontakt z Nebukadnesarem. I Nebukadnesar kilkakrotnie, jak to czytamy w księdze proroka, doświadczył, kim jest Bóg Jahwe. On był kształtowany przez Boga. Ten straszny król był formowany przez Boga. Dlatego jest takie uprawnienie, aby w ten sposób mówić. I to był ten pierwszy wariant, kiedy będziecie posłuszni. Natomiast w 13 wierszu tak czytamy, a jeżeli nie będziecie temu tu posłuszni, co mówię, i zrobicie co innego, pójdziecie do Egiptu, to wtedy co będzie? Będzie miecz, będzie głód, będzie zaraza i oburzenie Boże spadnie na nich wszystkich. Pan Bóg tak bardzo jednoznacznie przedstawił sytuację tym ludziom. Ona była taka bardzo, bardzo klarowna. A żeby to było jeszcze bardziej jasne, to czytamy w 19 wierszu tak. 19 werset. To Pan rzekł do was, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu, wiedzcie to dobrze, że ja was dziś przestrzegałem. Że ja was dziś przestrzegałem. Tak więc Słowo Boże, które było przedstawione tym ludziom, było bardzo mocne. Ze względu na czas bym tu wszystkiego nie mówił, ale krótko przedtem, zanim oni przyszli do proroka, to ich myśli, to jest zapisane w 41 rozdziale i w 17 wierszu, tam czytamy tak, że oni zamierzali bowiem ujść do Egiptu. Ci ludzie już mieli wcześniej plan. Oni już mieli wcześniej pewne tu zamierzenie. Ale oni jakby chcieli, żeby Pan Bóg to uwierzytelnił to ich tu zamierzenie, żeby Pan Bóg potwierdził, tak, tam możecie iść, niech tak będzie. Ale ta Boża wola była zupełnie inna. Nie idźcie do Egiptu, wiedzcie to dobrze, że ja was dzisiaj przestrzegałem. W 43 tu rozdziale, te pierwsze wiersze ja czytałem o reakcji ludzi, którzy tego słuchali. Gdy oni to usłyszeli, w wierszu drugim to czytamy tak. Tak do niego powiedzieli: kłamiesz, nie posłał ciebie Pan nasz Bóg z poleceniem, nie idźcie do Egiptu. Spójrzmy, jak straszna była reakcja tych ludzi, jak szokująca była reakcja tych ludzi. Ja przedtem zwracałem na to uwagę, że w wierszu 5 i 6 wszyscy ludzie trzykrotnie zarzekali się, że w każdym przypadku wypełnią Bożą wolę, że w każdym wypadku będą posłuszni temu, co Pan Bóg im tu pokaże. A gdy usłyszeli to przesłanie, no to tak mówią: kłamiesz, bo Bóg cię nie posłał. Spójrzmy, jak szybko ci ludzie zmienili zdanie. Spójrzmy, że to nagle się stało, kiedy usłyszeli Boży wyrok, kiedy usłyszeli Bożą wolę, to reakcja była jaka: kłamiesz, Bóg cię nie posłał. Czyli zaprzeczenie tego wszystkiego, co było krótko przedtem. I tak jak to czytałem, oni Boga nie usłuchali i poszli do Egiptu. Oni tam poszli, no już dalej tych historii tu nie będę czytał. Ale jest to taka bardzo smutna historia, smutna, która mi pokazuje, że szukanie Bożej woli, a wypełnianie tej woli to są często dwie różne rzeczy. W tym wypadku to były dwie różne rzeczy. To szukanie woli Bożej było takie bardzo pozorne. To było takie bardzo na pokaz. Czemu tak się stało? W zasadzie trzy rzeczy miały ku temu przyczyny. Trzy rzeczy, które spowodowały, że ci ludzie byli nieposłuszni temu, co Bóg powiedział, i na tym będę chciał kończyć. Pierwsza rzecz jest taka, że oni już i tak mieli swój plan. Pytając się Boga, oni już tak mieli wcześniej jakby ustalone, co oni chcą robić. To jest pierwsza rzecz. Rzecz druga, Bóg Jahwe nie był prawdziwie ich Bogiem, bo oni mieli jeszcze wiele innych bożków. Bóg Jahwe nie był ich tu jedynym Bogiem, ale mieli wiele innych bożków. I trzecia rzecz, oni nie pokutowali za swoje czyny, które przedtem popełnili. I te trzy sprawy sprawiły, że oni nie byli otwarci na Boże działanie, że oni nie byli otwarci na pełnienie Bożej woli. I to jest coś, co jest bardzo znamienne, co często jest i w dzisiejszych czasach. Dzisiaj wiele ludzi chce poznać Bożą wolę. Wiele osób chce poznać Boże plany. Chciałoby to bardzo poznać, są w stanie tak bardzo się uniżyć, upokorzyć nawet po to, żeby tą wolę poznać. Ale kiedy ją tu poznają, to najczęściej jej nie chcą tu wypełniać. Spójrzmy na to, na ostatnie miejsce, co pisze Jakub w swoim liście. Jakub w swoim liście w rozdziale 1 mówi w ten sposób: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Tak było w przypadku tamtych ludzi. Oni zapomnieli o swoich deklaracjach. Oni zapomnieli o tym, co przyrzekali. Oni zapomnieli o tym, że pierwszą rzeczą jest uniżyć się przed Bogiem i pokutować, a dopiero potem można poznać wolę Bożą i mieć siłę, aby ją wypełnić. Z tym chciałem się dzisiaj dzielić. Wierzę, że to słowo tak bardzo mocno pokazuje nam, jak mamy tej woli Bożej szukać, ale też jak mamy ją wypełniać. Jakich błędów mamy tu nie popełniać. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.